Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a nowy tydzień rozpoczynamy wizytą w naszym studio pana Mirosława Szymańczyka, prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, dzisiaj o ekologii w gospodarce odpadami, ale na początek trochę o pieniądzach porozmawiamy. Stawki za odbiór odpadów w Ciechanowie się nie zmieniły. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili one wyglądają i co się takiego stało, że Ciechanów mógł sobie pozwolić na zamrożenie tych cen?
Znaczy ja myślę, że to trzeba sięgnąć do historii, do roku 1994. Od tamtego czasu w Ciechanowie następuje selektywna zbiórka odpadów. I dla nas nie zaskoczeniem było, kiedy w 2017 roku wprowadzono przepisy, które nakazywały przeprowadzanie tego rodzaju zbiórek. My byliśmy na to przygotowani. Odpowiednio do tego czasu przygotowaliśmy również przedsiębiorstwo. Dlatego też no, ta stawka, która na dzień dzisiejszy wynosi 13 zł, jest na razie utrzymywana. Przetarg, który odbył się w roku ubiegłym, a dotyczył półrocza tego roku, pozwolił nam na utrzymanie tej stawki.
To chyba jedna z najniższych stawek tutaj na północnym Mazowszu.
Na północnym Mazowszu na pewno tak, natomiast chyba jesteśmy razem z Białymstokiem jako właściciele regionalnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, gdzie mamy i swoje składowisko i przerabiamy te śmieci, możemy taką cenę utrzymać.
Czy jest dodatkowy upust za kompostowanie odpadów?
Te ceny są kształtowane przez rady gminy, bo jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, jest to w gestii rad gmin. I z tego, co ja się orientuję na terenie tutaj dawnego województwa ciechanowskiego, wszędzie takie upusty są, one w zależności od gminy wynoszą od 1 do 2 zł.
A ludzie chętnie kompostują odpady? Bo ja pamiętam, wie pan, z dzieciństwa to było tak naturalne, że się wylewało na kompostownik naturalne składniki. A jak to wygląda w tej chwili?
To znaczy ja wszędzie, gdzie uczestniczę akurat w sesjach, gdzie jest poruszana gospodarka śmieciowa, namawiam. Po prostu to jest oszczędność. A przede wszystkim dziwi mnie bardzo, kiedy na terenach wiejskich wywozi się odpady zielone. To jest marnotrawstwo. Wszędzie namawiam do tego, żeby obniżyć te koszty poprzez jak gdyby kompostowanie. I takie apele skutkują. Natomiast jeżeli chodzi o sam Ciechanów, są też takie ulgi i ludzie do tego po prostu się dostosowują.
No to bardzo dobra wiadomość. Panie prezesie, jakie inwestycje, jakie zadania udało się w ostatnim czasie przeprowadzić chociażby na składowisku odpadów w Woli Pawłowskiej, bo wiem, że tam i rekultywacja miała miejsce i modernizacja składowiska.
Od 2015 roku jesteśmy w posiadaniu jednego z najnowocześniejszych zakładów przetwórstwa. Ale lata mijają i trzeba to wszystko udoskonalać. W roku ubiegłym zakończyliśmy etap związany z udoskonaleniem systemu wentylacji. To pochłonęło ponad 1,6 miliona złotych. Cały rok ubiegły żeśmy rekultywowali zamkniętą część pierwszej niecki składowiska Woli Pawłowskiej. Jesteśmy w trakcie równania tego składowiska. I w roku 2024 wystąpimy do pana marszałka, żeby zmienić jak gdyby cel przeznaczenia. Tam jest zapisany cel leśny, natomiast my chcemy na wierzchowinie tego ukształtowanej korony zorganizować farmę fotowoltaiczną. Będziemy się starali o to w roku 2024. Z takich rzeczy, które jeszcze dotyczą, cały czas udoskonalamy jak gdyby proces segregacji. Chcemy w jak największym stopniu wyeliminować pracę ręczną. Dlatego też no, będziemy starali się z Tomrą, to znaczy przedsiębiorstwem, który zajmuje się profesjonalnie produkcją pewnych agregatów do segregacji odpadów. Będziemy starali się nawiązać jeszcze ściślejszą współpracę, żeby tych odpadów na składowisko trafiało coraz mniej. I to jest wymóg, który jest nałożony przez ustawodawcę, zarówno Unii Europejskiej, jak i nasze, że w roku 2030 będziemy musieli ze 100 kg odpadów, które każdy z nas wyprodukuje, tylko 10 kg złożyć już na składowisku. To jest bardzo duże zadanie, ale myślę, że jesteśmy w stanie je wykonać.
Teraz bardzo dużo akcji, takich też programów odbywa się na temat polityki Zero Waste. Również Przedsiębiorstwo Usług prowadzi takie zagadnienia. Niejednokrotnie na antenie przedstawiciele pana pracownicy tutaj opowiadali, na czym polega to ponowne też wykorzystywanie różnych produktów. Panie prezesie, czy za wcześnie, aby mówić o tym, że na składowisku będą tworzone na przykład tereny rekreacyjne, bo to jest modne na świecie?
To znaczy już w kilku miejscach na świecie, przede wszystkim Japonia tutaj bryluje. Chciałem powiedzieć, że u nas ustawa zabrania jak gdyby rekultywacji, to znaczy ponownego jak gdyby przekopywania składowisk, natomiast w Japonii na starych składowiskach odzyskuje się z powrotem wszystkie metale, te, które są metalami tak zwanymi rzadkimi. I przy tym wszystkim jeszcze dokonuje się przede wszystkim kompostowania tego, co już praktycznie zostało po wysypiskach. Natomiast w Polsce również są takie przykłady, gdzie na dawnych składowiskach odpadów zorganizowano stoki narciarskie. My idziemy trochę w innym kierunku, to znaczy na dzień dzisiejszy nie chcielibyśmy w momencie, kiedy jest użytkowane jeszcze drugie składowisko, to są jednak odory, to są gazy, żeby w tym kierunku pójść. Być może w przyszłości, jeżeli już zamkniemy to składowisko, będzie taki kierunek. Natomiast na dzień dzisiejszy no, nie widzę takiej potrzeby. Będziemy starali się obniżyć koszty poprzez właśnie zastosowanie fermy fotowoltaicznej do uzupełniania energii elektrycznej potrzebnej nam przy segregacji odpadów.
Ile watów taka farma fotowoltaiczna może przysporzyć?
My mamy pozwolenie na dzień dzisiejszy na terenach dawnego składowiska w Ciechanowie, ale niestety moce te, które akurat przesyłowe, którymi dysponuje energetyka, nie pozwoliły nam na zaczęcie budowy. Chcieliśmy zainstalować tam 14 tysięcy paneli. To by była elektrownia, która by produkowała około 4 mega. To by nam starczyło na zaopatrzenie, jeżeli chodzi o cały zakład. Dlatego też no, staramy się, żeby jak najwięcej tutaj czasu poświęcać na to, żeby koncepcyjnie się do tego przygotować. Mamy już opracowany wstępny projekt. Natomiast czekamy na to, że moce przesyłowe zakładu energetycznego ulegną dalszemu zwiększeniu.
Musimy podkreślić, że inna spółka ciechanowska, czyli Elektrociepłownia Ciechanów, już produkuje prąd i na potrzeby miasta on jest przeznaczany, więc czekamy, panie prezesie, kiedy właśnie PUG będzie mógł też.
My już produkujemy energię elektryczną. Produkujemy je w oparciu o gazy, które są pozyskiwane z pierwszej Niecki. Tam mamy agregat i w ciągu roku pozwala to na produkcję no, znacznej ilości energii. Natomiast to jest jeszcze za mało, żeby jak gdyby odciążyć zakład energetyczny od dostaw bieżących.
Ale myśli pan, że generalnie polityka będzie sprzyjała takim samorządom, które chcą obyć się we własnym zakresie, wyprodukować źródło?
Ja myślę, że gospodarka obiegu zamkniętego, to co jest akurat przyjęte jako jedno z wyzwań Unii Europejskiej, zmuszać będzie wszystkich do tego, żeby oszczędzać, bo inaczej to niestety ceny energii elektrycznej, my doświadczyliśmy tego w roku ubiegłym i w roku poprzednim, poszły tak drastycznie do góry, że ciężko było nam utrzymać jak gdyby rentowność na poziomie nawet 10%. Dlatego też w tym roku ta rentowność zamyka nam się brutto, rentowność brutto w granicach 5%.
Mm-hmm. No ale to oczywiście jest przyszłość. Będziemy często powracać do tych tematów, bo jest to przyszłość nas wszystkich, proszę państwa. Ale jeszcze o samochodach chciałabym porozmawiać, panie prezesie, bo flota samochodów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych powiększyła się o bliźniaki niskoemisyjne. Proszę powiedzieć, jakim sprzętem w tej chwili, jakim taborem państwo operujecie?
To znaczy tabor ten, który akurat obsługuje miasto i okoliczne gminy, to jest około 30 samochodów. W ciągu ostatnich 3 lat dokonaliśmy zakupu 10 nowych, w roku ubiegłym 2 niskoemisyjne. Do tego musieliśmy wybudować jeszcze stację, która pozwoli nam na to, żeby po prostu tankować je gazem tak zwanym CNG. Zauważyliście państwo, bo nie są w naszych barwach pomarańczowych, tylko w barwach białych. 2 samochody, które poruszają się już po ulicach miasta Ciechanowa, 2 ładowarki do śmieci, które akurat mają zastosowany właśnie gaz ziemny. To jest pierwszy etap, natomiast do roku 2035 będziemy zmuszeni do przejścia w ogóle na zeroemisyjność i to będzie się wiązało albo z samochodami elektrycznymi, do których jeszcze na dzień dzisiejszy mamy pewnego rodzaju zastrzeżenie, bo mieliśmy samochody, nie powiem jakiej firmy, na testach i one nie zdały egzaminu, natomiast będziemy starali się albo iść w wodór, albo w udoskonalone samochody, te, które będą w oparciu o tak zwane zeroemisyjne, w oparciu o energię elektryczną. Co wybierze rząd, państwo, zobaczymy. Natomiast ja przychylam się do tego, żeby jednak wykorzystać fotowoltaikę do produkcji wodoru na zasadzie odwróconej elektrolizy, bo już takie próby na świecie są czynione.
Czyli jak słyszycie państwo, nie przesadziłam mówiąc, że o ekologii dzisiaj mówić będziemy w gospodarce odpadami. Panie prezesie, proszę powiedzieć, czy przybyło takich nowoczesnych, nazywanych inteligentnymi pojemników do selekcji odpadów?
Tak, to znaczy powstały dwa nowe stoiska z tymi pojemnikami. Co jest ważne, to znaczy one jak gdyby zmuszają każdego mieszkańca do tego, żeby już niosąc śmieci dokonywał segregacji. Problem jest ogólnopolski, to znaczy wielomieszkaniówka zawsze była taką piętą achillesową, jeżeli chodzi o segregację śmieci. I to, co zrobiliśmy z T4B, pokazuje, że ten problem w wielomieszkaniówce można szybko wyeliminować. I tutaj podziękowania dla wszystkich, którzy brali udział w tym eksperymencie. Myślę, że to będzie się rozwijało, a jeżeli pójdzie to w tym kierunku, to niedługo doprowadzimy do sytuacji, że tak jak za zużytą wodę będziemy płacili za metr sześcienny, tak każdy mieszkaniec powinien płacić faktycznie za dobrze wyselekcjonowane odpady, nawet dostawać premię, natomiast za zmieszane będzie musiał niestety zapłacić.
Ale dlaczego mieszkaniówka tak się broni przed dzieleniem odpadów? Przecież jest tyle pojemników na osiedlach, określonych oczywiście.
To znaczy nie ma tego problemu, jeżeli chodzi o osiedla domków jednorodzinnych. To zostało wprowadzone i jest rygorystycznie przestrzegane. Natomiast ciężko jest przyzwyczaić mieszkańców, którzy byli przyzwyczajeni do sypów, bo często w takich budynkach były jeszcze sypy do tego, żeby wprowadzić to. Ja myślę, że to wymaga pewnego rodzaju edukacji, którą prowadzimy począwszy od przedszkola, a skończywszy na ludziach sędziwych, na naszych spotkaniach z mieszkańcami. I to zaczyna cieszyć się powodzeniem. Każdy dostrzega, że tyle, ile produkujemy śmieci, a to jest ponad 350 kg na każdego mieszkańca, naprawdę to można zredukować do dużej ilości i zacząć dbać o to środowisko bardziej niż do tej pory.
A są jeszcze sypy gdzieś w budynkach w Ciechanowie?
Nie ma takiej możliwości, ponieważ już ustawa zabrania. Wszystkie odpady muszą być segregowane.
I bardzo dobrze, bo to siedliska szczurów tak naprawdę były.
Oczywiście.
Panie prezesie, kolejny ciekawy temat, na który chciałabym z panem porozmawiać, to kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ulicy Goskowskiej w Ciechanowie. Myślę, że już obyliśmy się z tym pojęciem. Ono zostało wybudowane. Proszę powiedzieć, jakim zainteresowaniem cieszą się wśród mieszkańców tego typu pochówki?
Znaczy, może ja wrócę do przyczyn powstania tego kolumbarium. No chcemy oszczędzać grunt, który znajduje się pod takie obiekty jak cmentarze. Natomiast w międzyczasie trafiło się nieszczęście to ogólnoświatowe w postaci koronawirusa i w postaci zwiększonej ilości zgonów. Ja przypomnę, że średnio w Ciechanowie na cmentarzu chowaliśmy w granicach 400-440. Tyle było pochówków w ciągu roku, średnio w ciągu roku. Natomiast w momencie, kiedy wybuchła epidemia, mieliśmy 550-570. Także to był znaczący wzrost i zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób możemy temu zaradzić, żeby tych miejsc po prostu na cmentarzu, mimo tego, że rozbudowujemy ten cmentarz, ale staramy się robić to racjonalnie. I wpadliśmy na pomysł, zresztą to nie tylko my, ale we wszystkich praktycznie miastach rozważa się taką, żeby uszczuplić te powierzchnie i bardziej je wykorzystać. Stąd też przyszła kolej na kolumbarium. Zgodnie tutaj z zarządem miasta Ciechanowa, zarząd ogłosił przetarg na tego rodzaju inwestycje. Myśmy to ten przetarg wygrali, no i w ciągu praktycznie 3 miesięcy powstało kolumbarium na 180 miejsc pochówkowych razy 4, bo 4 urny mogą znaleźć się. Przy cenie takiej, myślę, bardzo wyważonej, bo za miejsce na 4 pochówki cena obecnie to jest 7014 zł. Także to zarówno nasza rozwaga, rozwaga miasta, jak i również potrzeba wynikająca akurat z koronawirusa zmusiła nas do tego rodzaju inwestycji. Na dzień dzisiejszy z tych 180 miejsc mamy już wykorzystane ponad 70. To jest w ciągu niespełna 4 miesięcy, także myślę, że w momencie, tak jesteśmy umówieni z panem prezydentem, że w momencie, kiedy przekroczymy 90 miejsc, rozpoczynamy następny etap. Ja przypomnę, że to będzie następnych 360 miejsc i ostatni etap, także zamkniemy się blisko 1000 miejsc na pochówek. To jest znacząca liczba i zastanawiamy się, czy drugi etap nie będzie poprzedzony jakąś analizą, jak dalej rozbudowywać cmentarz w Ciechanowie. bo chodzi nam po głowie jeszcze jedna rzecz, że jak gdyby trzeba było wykorzystać budowę kolumbarium i do poprawienia ogrodzenia, tego, które znajduje się aktualnie w Ciechanowie, bo jest taka potrzeba, bo to ogrodzenie naprawdę jest paskudne, o tak powiem.
Ale co mówią osoby, które zdecydowały się na wykup takiego miejsca, bo i otoczenie wiemy, że będzie bardzo takie przyjazne, powiedzmy sobie szczerze, oświetlone, z zielenią, czyli taki bardzo interesujący zakątek cmentarza.
To znaczy w ogóle były, jak był ogłoszony konkurs architektoniczny na kolumbarium, były 4 propozycje. Myślę, że ta, która została wybrana, jest taką najbardziej wchodzącą w krajobraz tego cmentarza. Tam są miejsca takie, że po prostu my oszczędzamy tą zieleń, która istnieje na terenie cmentarza. Nie wycięliśmy ani jednego drzewa. I apel tutaj do wszystkich użytkowników, żeby tych drzew jak najwięcej oszczędzać. No my spotykamy się często z przypadkami wandalizmu. Ludziom zaczynają przeszkadzać liście, które spadają z drzew. W tamtym roku mieliśmy kilkanaście przypadków nawiercania i wlewania jakichś środków, które powodują, że te drzewa umierają. Natomiast ja apeluję do wszystkich, żeby zieleń otaczająca te miejsca ostatecznego spoczynku była takim elementem upiększającym jeszcze ten krajobraz, żeby one nam nie przeszkadzały.
Panie prezesie, powiedzmy jeszcze o stronie internetowej cmentarza. Czy każdy z grobów można już znaleźć na stronie?
Tak, to znaczy on zostaje teraz uzupełniony jeszcze przez te miejsca związane z kolumbarium. Grobonet, bo tak się nazywa ta aplikacja, jest taką uniwersalną aplikacją. Każdy, kto jest spoza Ciechanowa, a chciałby odwiedzić cmentarz w Ciechanowie, jak gdyby rejestrując się na tej stronie, może znaleźć z łatwością miejsce pochówku swoich bliskich.
Panie prezesie, działalność przedsiębiorstwa usług komunalnych jest wielostronna, że tak powiem. Przejdźmy teraz do zagadnienia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w schronisku, bo wiem, że inwestycje też są prowadzone na terenie schroniska, ale też chciałabym zapytać, czy te krytyczne uwagi pod kątem schroniska troszeczkę przycichły?
Cały czas na schronisku toczą się prace związane z podniesieniem dobrostanu. Chciałem powiedzieć, że w roku 2022 wyszło rozporządzenie ministra rolnictwa nakazujące przedsięwzięcia, które mają ten dobrostan poprawić. My nie czekając na to, w roku 2021 dokonaliśmy wyboru wykonawcy, budujemy nowy budynek schroniska, bo przypomnę, że ten stary budynek to jest były cielętnik przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami hodowlanymi, który w 1994 roku miasto odkupiło i zagospodarowało. Natomiast teraz budujemy nowe schronisko. Pierwszy etap został zakończony w roku ubiegłym. Wydaliśmy na to blisko 1,3 miliona. Tam będą odpowiednie pomieszczenia zarówno na salę operacyjną, na gabinety zabiegowe, jak również na izolatki. Ustawa o dobrostanie zwierząt zmusiła nas do podniesienia ogrodzenia na całej długości schroniska. Przypominam, że to jest ponad hektar, z 1,50 m na 1,70 m. Musieliśmy wybudować wybieg ponad 100 metrów kwadratowych, a w chwili obecnej dokonujemy również jak gdyby takich przymiarek, bo w tym rozporządzeniu o dobrostanie znalazły się zapisy mówiące o metrach kwadratowych, które muszą przypadać na każde zwierzę znajdujące się tam w zależności od wagi. I na przykład 17 metrów kwadratowych dla psa powyżej 10 kg to są już takie warunki, których naprawdę. I to powoduje to, że będziemy musieli zmniejszyć obsadę w tym schronisku, co spotkało się z takim niezadowoleniem tych gmin, które obsługujemy, a przypomnę, że obsługiwaliśmy do tej pory 19 gmin, że będziemy musieli zmniejszyć tą obsadę i ta obsada będzie wynosiła teraz od 250 maksymalnie do 270. Taki jest wymóg po prostu.
Czyli o setkę mniej prawie? Dobrze policzyłam?
O setkę, tak. Mhm. Wystąpiliśmy już do gmin, z którymi mieliśmy porozumienia o to, żeby po prostu te znalazły miejsca, inne miejsca dla swoich zwierząt. Wiem, że to powoduje pewnego rodzaju perturbacje, ale staramy się robić to w sposób taki jakiś cywilizowany. Natomiast jeżeli chodzi o wolontariuszy, ja chciałem podziękować wszystkim tym, którzy akurat przyjeżdżają do schroniska. Dziękuję im za pomoc, którą oni wykonują w soboty i w niedzielę, wyprowadzając nasze zwierzaki, bo przypomnę, że ta ustawa o dobrostanie mówi, że tygodniowo każdy pies powinien być na spacerze około 2 godzin. i to staramy się zrobić, natomiast przy tak dużej obsadzie swoimi pracownikami nie stybili. Stąd tutaj jest z mojej strony podziękowanie dla wszystkich. Chciałem jeszcze podziękować wszystkim darczyńcom, bo w roku 2023 darowizny, te, które zostały przekazane w postaci karmy, w postaci akcesoriów dla zwierząt, wyniosły blisko 230 tysięcy złotych. Całe schronisko, to utrzymanie kosztuje nas w roku 2023 1 700 000, także ta kwota 200 parę tysięcy jest znacząca, jeżeli chodzi o budżet. No i jednocześnie chciałem podziękować pracownikom za to, że po prostu tak realizują te zadania, żebyśmy mogli tą ustawę o dobrostanie spełnić.
Ja wiem, że państwo mieliście bardzo dużo kontroli.
21 w roku 2022.
Jakie są ich wyniki?
To znaczy, było zawsze tak, że nie ma zagrożenia do funkcjonowania tego schroniska. Mimo tego, że niektórzy nawet z zagranicy, nie oglądając tego schroniska, starali nam się utrudniać życie. Ja mówię, ja byłbym najbardziej szczęśliwym człowiekiem, gdyby tego schroniska w ogóle nie było. Gdyby ludzie byli odpowiedzialni, że biorąc szczeniaka, dochowują go do godnej śmierci. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że zawsze przed wakacjami, kiedy zaczyna się sezon urlopowy, obserwujemy, że te, które były zagłaskane za przeproszeniem i kochane do tej pory, stają się zbędne i są dosłownie podrzucane na podschronisko, bądź też wypuszczane w lasach. Natomiast no, ja stoję na stanowisku, że też nie można taką opieką otoczyć zwierząt przy takim zagęszczeniu. To nie jest tak, że każdy z tych psów jest po prostu psem zaniedbanym. Natomiast mówię, myśmy mieli dobrą opiekę weterynaryjną, mamy dobrą opiekę weterynaryjną i jeżeli chodzi o te rzeczy, ze strony lekarza powiatowego, lekarza weterynarii, za co chciałem mu serdecznie podziękować, zawsze było zrozumienie. Natomiast musimy dokonać pewnych zmian, które wynikają ze zmiany ustawy.
Panie prezesie, wiosna powolutku, powolutku, ale jednak się będzie zbliżała za moment. Proszę powiedzieć, czy kilka takich ataków zimy bardzo uszczupliło budżet spółki?
Znaczy myślę, że nie. Chciałem powiedzieć, że my mamy płacone za efektywność, nie mamy płacone za tak zwaną gotowość. I to jest bardzo dobre rozwiązanie zarówno dla miasta, jak i dla nas, ponieważ może dla nas trochę mniej, natomiast jeżeli chodzi o miasto, w roku 2023 w budżecie były przewidziane pieniądze na akcję zimową i akcje letnie, bo akcje letnie polegają na zamiataniu, czyszczeniu mechanicznym ulic. Mieliśmy ponad 1 000 000 zł, także myślę, że zarówno miasto, jak i my ten okres przeżyliśmy dobrze. Natomiast no, zdarzały się takie sytuacje. Mimo tego, że mamy kontakt z 3 profilami kształtującymi jak gdyby warunki pogodowe, nie kształtującymi, tylko przewidującymi warunki pogodowe. I często było tak, no rzadko zdarza się, ja mimo tego, że już pracuję kilkadziesiąt lat, żeby w styczniu była burza śnieżna poprzedzona po prostu grzmotami i błyskawicami. I w ciągu dosłownie godziny spadło około 11 cm śniegu. My mamy 140, dokładnie 8 km dróg do odśnieżania. Są te drogi podzielone na kategorie, ale staraliśmy się to zrobić i myślę, że nie było takich sytuacji jak w Warszawie, jak w Białymstoku, czy gdziekolwiek indziej, żeby Ciechanów był sparaliżowany. I za to chciałem swoim pracownikom serdecznie podziękować.
Panie prezesie, jak już wspomniałam o wiośnie, to wiosną zawsze odbywa się wielkie sprzątanie posesji, no i każdy chciałby pozbyć się nadprogramowych przedmiotów. Czy będzie tradycyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych?
Tak, ta zbiórka jest zapisana w umowie pomiędzy nami i pomiędzy miastem. Ona odbywa się zawsze w porze wiosennej i w porze jesiennej. W tym roku tak samo, miesiąc kwiecień będzie takim miesiącem, kiedy rozpoczniemy i zakończymy tą zbiórkę gabarytów. Ja chciałem powiedzieć, że po sytuacji związanej z COVID-em my obserwujemy, że gabarytów jest coraz mniej. W wywiadach zawsze mówiłem, że rekordzista wyrzucił jednego dnia przy zbieraniu gabarytów na terenie gminy Regimin 12 wersalek. Ciężko w to uwierzyć, ale sytuacja wyglądała tak, że musieliśmy rzeczywiście no tutaj. Natomiast jesteśmy do tego przygotowani, mamy rozdrabniacz do gabarytów, także ten rozdrabniacz pozwala nam na oddzielenie frakcji tej związanej z metalami od innych, także tutaj jesteśmy przygotowani. Natomiast bardzo też apeluję do wszystkich, że jeżeli ktoś kupuje i zmienia sprzęt, to za jednym razem może to zawieźć na punkt selektywnej zbiórki, nieodpłatnie złożyć to i żeby krajobraz Ciechanowa nie był czasami upstrzony, tak jak widzimy to często na osiedlach wielomieszkaniowych, wersalkami, które zostały wyrzucone, jakimiś kanapami i tak dalej. Wiem, że to są problemy zarówno spółdzielni mieszkaniowych, jak i TBS-u, ale no, apel jest taki, stać nas na zmianę, wywieźmy to na punkt selektywnej zbiórki odpadów i niech to nie szpeci naszego krajobrazu.
Dobry apel, panie prezesie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przedstawienie nam bieżących informacji związanych z polityką przedsiębiorstwa usług komunalnych w Ciechanowie. A moim i państwa gościem był dzisiaj prezes spółki, pan Mirosław Szymańczyk. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
To była audycja Gość Dnia. Berbera Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.